Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Magik Magdaleny Parys.
Bo magik to przecież nazwa, myślę, że możemy zdradzić akcji Stasi. Był człowiek, nie ma człowieka, bo Stasi, jak wszystkie bezpieki świata, miało nieprawdopodobne i makabryczne poczucie humoru. Z tym tytułem było tak, że najpierw przyszedł tytuł. Mam książkę, więc wydawczyni była zachwycona, tylko że ta książka jeszcze nie była napisana, ale był tytuł. Był tytuł i ten tytuł właśnie brzmiał Magik. I teraz trzeba było coś z tym zrobić. Skoro był tytuł, trzeba było wymyślić całą resztę. Gdzieś tam równocześnie oczywiście wraz z pojawieniem się tego tytułu tworzyła się historia w głowie, ale wciąż jeszcze nie było adaptacji dla tego tytułu. Co z tym tytułem się wydarzy? Czy to będzie ktoś? Czy to będzie coś? Czy to będzie czymś?
Ktoś zapukał do drzwi. Frank Derbach nie powiedział proszę, nie drgnął. Może tylko się zdziwił, że ktoś, na kogo czekał, zjawia się już teraz. To ty? Spytał cicho przez drzwi. A kto? Odparł niecierpliwy kobiecy głos. Otworzył drzwi i wpuścił ją do środka. Obserwował uważnie, jak pewnym krokiem podchodzi do okna w nieswoim pokoju, zasłania je roletą, siada na jedynym fotelu i mówi: słucham. To będzie interes twojego życia. Zobaczymy, mówi kobieta bez uśmiechu.
Magdalena Parys urodziła się w Gdańsku. Jako dziecko wyemigrowała z rodziną do Berlina. Absolwentka pedagogiki i polonistyki na Uniwersytecie Humboldtów. Jej debiutancka powieść Tunel otrzymała literacką nagrodę Złotej Sowy w Austrii, znalazła się także wśród książek zgłoszonych do paszportów polityki i nagrody Angelusa. Autorka mieszka z rodziną w Berlinie.
Przemieszkałam chyba we wszystkich możliwych dzielnicach Berlina Zachodniego. Natomiast nie wydaje mi się, że to jest książka o tym samym, o czym był Tunel. Nawet powiem przekornie, że to tym razem nie jest książka o NRD i że to nie jest książka o Niemcach, tylko to jest o Polakach w Berlinie, którzy rozwiązują bułgarską zagadkę. Coś, wokół czego snuje się cała ta opowieść. Oczywiście na pewno niezwykle ważna i ciekawa dla ludzi, którzy nie znają tej historii. Zresztą ta historia jest nie tylko nieznana w Polsce, ona jest też mało znana w Niemczech. W latach 61-89 na bułgarsko-tureckiej i bułgarsko-greckiej granicy ginęli ludzie. I fakty mówią o ponad 4,5 tysiącach prób ucieczek z demoludów, czyli nie tylko ludzie z NRD, ale także z Polski, z Czech i tak dalej próbowali przez te granice uciekać. Myśląc naturalnie, że jest to taka granica, gdzie pasie się koza, babuszka jakaś wypieka chleb i że po prostu oni sobie tam bardzo prosto przejdą i jest to granica łatwa do pokonania. No niestety było zupełnie inaczej. Okazało się w przypadku tych osób, że jest niezwykle niebezpieczna, tak samo pilnie strzeżona jak granica berlińsko-berlińska i że po prostu zginęło tam mnóstwo ludzi, najprawdopodobniej o wiele więcej niż ta tutaj udokumentowana setka. Tak wyglądają fakty, no a cała reszta w tej książce jest już tylko fantazją.
Obraz był surrealistyczny. Trup na sedesie z krawatem z własnego języka, pozbawiony oczu, z odciętymi dłońmi, które przyłożone do nadgarstków tworzyły całość z resztą kończyn górnych. Białe dłonie ułożone były na brzegach niewielkiej czerwonej miski w ten sposób, że palce celowały ostrzegawczo w górę. Miska tkwiła głęboko między zaciśniętymi udami ofiary. Czerwień tej miski zdawała się jedyną realną rzeczą w tym pomieszczeniu.
Skąd się w głowie pięknej młodej kobiety biorą takie horrory?
Chyba przekornie, żeby opowiedzieć historię, przywrócić to, co działo się 25 lat temu i więcej lat, ten koszmar komuny, tych zamkniętych granic, czasem trzeba uciec w taki koszmar, w taki thriller, żeby zaciekawić czytelnika, żeby opowiedzieć jakąś ważną historię, trzeba troszeczkę ją podkolorować i może użyć, jak w tej książce, kolumbijskich krawatów i innych zasadzek. Po wysłuchaniu, bo musiałam wysłuchać jeszcze raz później audiobooka w wykonaniu Mariusza Bonaszewskiego i Doroty Landowskiej, też pozapalałam w domu światła, chociaż sama to napisałam, ale naprawdę nie są to sceny najbardziej takie przyjazne. No ale tak jest, tak musi być. To jest jednak troszeczkę thriller, więc nie ma innego wyjścia.
Co za przypadek, powiedział Oberhaupt, komisarz, i zapalił światło. Oczywiście bez żadnego zabezpieczenia. Oczywiście zostawiając na włączniku ślady swoich okropnych paluchów i oczywiście mając to głęboko gdzieś. Pewnie za chwilę Kowalski też by je zapalił końcówką ołówka lub przez chusteczkę, ale przecież to co innego. On to on. Szef pionu śledczego ostatnio wzbudzał w znerwicowanym komisarzu niezdrowe emocje. Dzisiaj jednak przeszedł sam siebie. Kowalski nie rozumiał, co buldog tu w ogóle robi.
Przez te 30 lat spotkałam najróżniejszych ludzi z historiami. Tych, którzy kolaborowali, i ci, którzy byli w opozycji, i ci, którzy nic nie robili, i ci, którzy po prostu przeżywali chcąc, nie chcąc niezwykle barwne historie. Opowiadali mi o nich i to jest jednak 30 lat, więc nawet jeśli gdzieś coś fajnego przeczytam, to nie traktuję tego, że teraz muszę pogłębiać ten materiał, szukać tego materiału, tylko robię to z pasją i z przyjemnością. Często nawet nie myśląc o tym, że wykorzystam to w książce. To się po prostu wtedy zgrabnie układa. To są takie prezenty od losu i wtedy się to pisze. No ale są momenty, kiedy muszę sama się zamieniać w dziennikarkę śledczą. Bardzo tego nie lubię i to są takie trudne momenty. Wtedy, kiedy wdrażam w książkę postaci, które naprawdę żyły, były i to są takie ciężkie chwile, bo to jest taka grawitacja na pograniczu trochę kiczu, trochę żeby tej granicy, tej cienkiej granicy nie przekroczyć. Żeby to jednak dało się czytać, a nie było odbierane jako misja.
Piszesz o ogromnej ilości akt Stasi, które zostały zniszczone.
Tak, rzeczywiście tak było. Już na początku książki mówię o tych osobach, które zginęły na granicy. Rozmyślnie i z premedytacją rozdzielam fakty od fikcji literackiej. Chcę czytelnikowi ofiarować już na samym początku taką jasność i przejrzystość. Czyli mamy osoby, które zginęły na granicy. To jest tak rzeczywiście się stało. Zginęło ich sporo, najprawdopodobniej jeszcze więcej. I zniknęło w 2010 roku tyle i tyle akt. Całkiem sporo, bo prawie mamy tutaj do czynienia z 6 kilometrami akt. Także to są masy, nieprzeliczone masy materiału. Jaki to był materiał, co to były za akta, tego się już nigdy nie dowiemy, bo zniknęły. I tutaj chciałam wprowadzić to na samym początku, uświadomić czytelnika tak, aby wiedział, że to, co się już potoczy dalej, no to jest powieść. Na końcu książki troszeczkę to sprostowuję, gdzie udałam się na wycieczkę w fantazję razem z czytelnikiem, żeby nie stało się tak, że on już później w Berlinie szuka niektórych miejsc, które spłonęły, których już nie ma, a które ja po prostu sobie przywołałam do życia.
Zostawił je w spokoju i spojrzał w stronę restauracji. Duży, zabytkowy budynek, niegdyś nazywany Pałacem Herców bądź Małym Pałacem Radziwiłłów, teraz znany po prostu jako restauracja u starego Fryca, na tle jeziora prezentował się niezwykle okazale. Wielokrotnie przebudowywany tu i ówdzie zachował jeszcze elementy baroku, ale po licznych przeróbkach dominował styl klasycystyczny. Zbudowany na planie prostokąta, z wewnętrznym dziedzińcem i symetrycznymi skrzydłami, obiekt miał 3 kondygnacje. Dolną, boniowaną, wykończoną łukami, w której mieszczą się hol, kuchnia z dużą spiżarnią i zapleczem dla kelnerów. Środkową, z pasem wysokich okien chronionych od góry gzymsami, gdzie znajdują się sala jadalna i loże, oraz górną, z poddaszem krytym mansardowym dachem, z lukarnami. Z informacji, które udało się Zajdlowi uzyskać, wynikało, że dość często grano tam w karty, nie zawsze legalnie, za to zawsze o grube pieniądze. Ostatni raz tydzień temu.
Miejsca bywają fikcyjne, ale w Magikum są archiwalne zdjęcia Berlina sprzed zburzenia muru.
Te zdjęcia, o których mówisz, pochodzą od fotografa, wspaniałego fotografa, nieprawdopodobnie barwnej postaci, opozycjonisty, zaangażowanego w Solidarność w Berlinie Zachodnim, od Mariana Stefanowskiego. Był tak miły i udostępnił wydawnictwu i tej książce te fotografie. Każda z tych fotografii ma swoją historię i nie bez powodu znalazła się na początku każdego z rozdziałów. To była ogromna praca, znów ogromna praca, żeby tego nie przerysować i żeby czytelnik, no cóż czytelnik z tym zrobi, już nie wiem, ale żeby czytelnik troszeczkę się może zatrzymał przy tym zdjęciu i popatrzył na ten Berlin, jak on wyglądał, kiedy nie był taki, jak jest dzisiaj. Kocham to miasto.
Gdzie teraz mieszkasz?
Mieszkam w dzielnicy Tempelhof, czyli tam, gdzie jest to słynne lotnisko, które Berlińczycy obronili. Zobaczymy, jak to za 3 lata będzie wyglądało, bo to jest tylko na kilka lat, ale myślę, że znowuż się wybronimy. Berlińczycy są tacy bardzo bojowniczy. Także myślę, że uchowają ten w tej chwili największy park w Berlinie. Nazywany
w którym i tak parków nie brakuje, nie brakuje jezior. Właściwie wszędzie można dojechać z banem czy ubanem.
Tak, najbardziej zielone miasto Niemiec. Nie ma takiego drugiego miasta. Nie bez powodu oczywiście, bo wiadomo, że Berlin osaczony tym murem. Władze Berlina Zachodniego robiły wszystko, żeby zachować każdy skrawek zieleni. No bo wiadomo, że mieszkańcy Berlina Zachodniego nie mogli sobie tak jak my wyjechać poza miasto, w każdej wolnej chwili, do wielkiego lasu, nad wielkie jeziora. Na całe szczęście mieli je w samym mieście, ale jednak zawsze za tym jeziorem był mur, była ta ściana. I żeby wyjechać z tego miasta, trzeba było w wielokilometrowych kolejkach stać i poddać się różnym szykanom, żeby z niego wyjechać. Nie mówiąc oczywiście o Berlinie Wschodnim, który chociaż otwarty, pozornie, był taką najbardziej zamkniętą klatką demoludów.
A jednocześnie też Tempelhof po zbudowaniu muru to był jedyny kontakt ze światem.
Tak.
Tam ciągle jest plac, die Luftbrücke,
tak,
prawda?
Z pomnikiem i jest to w ogóle teraz takie niesamowite miejsce. Tam już nie ma lotniska, siłą rzeczy. To jest olbrzymia, wielka budowla, w której odbywa się Fashion Week, najróżniejsze pokazy i wykorzystuje się je w najróżniejszy sposób. No jestem ciekawa, jak się dalej potoczą losy tego budynku, który szczerze mówiąc teraz trochę straszy takimi pustymi okiennicami, ale niesamowicie mnie inspiruje i już, no nawet nie chcę o tym mówić, bo druga część tej książki, tej trylogii jest związana bardzo z tym miejscem i jeszcze chwila i opowiem, co robi tam mój główny bohater, a robi.
Urodził się w Gdańsku i dopiero w wieku 9 lat przyjechał z matką do Berlina, do niemieckich dziadków. Nie był więc rodowitym Berlińczykiem, ani tym ze wschodu, ani tym z zachodu. Pochodzisz znikąd, mówił mu po przyjeździe dziadek, Berlińczyk, lokalny patriota, ale się nie martw, masz dziadka. Po latach, kiedy dziadka nie było już wśród żywych, przychodziło mu do głowy, że jest stąd, że to on, Kowalski, jest stąd, a nie dziadek. No bo czy nie było to bardziej jego miasto, aniżeli powiedzmy sobie to szczerze dziadka? Dziadka, który nigdy nie pogodził się z faktem, że po upadku muru połączyli mu zachodnią, spokojną dzielnicę. To już nie jest to samo miasto i ukochaną działkę z dzielnicami Berlina Wschodniego, z tym całym Prenzlauer Bergiem.
Starałam się pokazać miejsca symboliczne, charakterystyczne dla danych dzielnic Berlina, miejsca, które my jako turyści dość dobrze znamy, bo jak się okazuje, mnóstwo Polaków odwiedza Berlin, mnóstwo Polaków kocha Berlin, uwielbia Berlin, bardzo, bardzo często jeździ. Starałam się też przywołać miejsca zupełnie Polakom nieznane. Dopiero teraz to widzę, bo nie był to zabieg świadomy. Są to po prostu miejsca dzielnic takich, no, w sumie nie za bardzo turystycznych, takich bardzo burżuazyjnych, takich gdzieś nad jeziorem, do których nie każdy turysta przyjeżdżając na 3 dni do Berlina ma czas, żeby je odwiedzić. Chociażby willa, przepiękna willa malarza Maxa Liebermana, coś wspaniałego, wartego zobaczenia, odwiedzenia, stworzonego przez stowarzyszenie, przez ludzi, którzy robią to po prostu bo kochają jego malarstwo, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Panie na kasach siedzą, przywołały do życia ogród, tak jak on wtedy wyglądał w latach 30., zanim do władzy doszedł Hitler i odebrał willę wdowie po Maxie Liebermanie. Coś wspaniałego, wartego zobaczenia. Myślę, że może współzawodniczyć, rywalizować z ogrodem Moneta we Francji.
Od jakiegoś czasu czuł się tak, jakby to jemu ktoś zawiązał kolumbijski krawat. A tutaj przychodził, żeby odreagować to zasrane sanatorium, a raczej dom wariatów, który zafundował mu podstępnie buldog w zmowie z policyjnym psychiatrą. Przychodził do muzeum i ogrodu Liebermana, bo nie mógł już wysiedzieć ze znerwicowanymi, depresyjnymi pacjentami na grupowych pogadankach. Dostawał na ich widok szału. Czapiski puścił kaczkę po wodzie. Przechodząca obok starsza pani zmierzyła go surowym wzrokiem. — Panie, to są historyczne lilie! — pogroziła parasolką.
— Ja mam to olbrzymie szczęście, że to coś znajduje mnie. To znaczy, ja udając się do muzeum, czy do archiwum, czy też na jakąś ulicę, czy po prostu zupełnie rekreacyjnie z dziećmi na weekend do, powiedzmy, willi właśnie Liebermana, po prostu jadę i rozkoszuję się tym miejscem, bo Berryman ma tych miejsc naprawdę całe mnóstwo. I coś wtedy się takiego dzieje, że w pewnym momencie słyszę, że ten krzak, to drzewo, dosłownie wysuwa ręce i mówi: opisz mnie, mam swoją historię, proszę mnie, a coś tam za rogiem krzyczy: nie, szaleństwo istne.
Szczęściara,
tak. Tak jest, że, chociaż też i trochę nieszczęściara, bo coś decyduje za mnie i pod koniec jestem tylko jakimś takim medium tego, co przeczytałam, medium tego, co zobaczyłam, bo jeśli chodzi o mnie, to ja osobiście najbardziej chciałabym napisać takie współczesne Przeminęło z wiatrem, jakiś roman Sidło wielkie, albo moje wielkie marzenie, napisanie takiego prawdziwego fantasy, z prawdziwego zdarzenia z rozmachem. Wszystko sobie już zaplanowałam, ale jak siadam do biurka, to niestety znowuż dopada mnie polityka, thriller. I muszę pisać o tym, co coś zadecydowało za mnie, że po prostu ten temat przyszedł i ten temat decyduje, piszemy.
Oparła się o drzwi i przez chwilę obserwowała zdjęcia. Jak serbska policja aresztuje Ratka Mladića, byłego dowódcę oddziału Wojska Republiki Serbskiej. Ściganego za zbrodnie wojenne. Odgrzewany sos. Inne kanały nadawały wiadomości z dalekich krajów. Z nierealnymi bombardowaniami i jeszcze bardziej nierealnymi strzępami ludzkich istnień. Bezzębny starzec wskazywał wezbrane fale. Młodzieniec bez nóg skakał o kulach. Francuski dziennikarz spekulował, czy 7-miliardowy człowiek urodzi się w Chinach, czy w Indiach. Gdzieś w górnym ekranie CNN emitowało program o uciekinierach z Niemiec Wschodnich przez bułgarskie granice. Przewróciła oczami. Kogo to dzisiaj jeszcze obchodzi?
Thriller polityczny pisze pisarka, która chciałaby napisać książkę fantasy albo romans.
Bardzo bym chciała. No każdy może marzyć, także autor. Gdybym miała więcej czasu i gdyby udało mi się jakoś siebie samą sklonować, to napisałabym tę powieść fantasy. Naprawdę bardzo bym chciała. Chciałabym to ze względu na mojego syna, gdzie sobie wymyśliliśmy już całe tło. Wiemy już, jakie to byłyby postacie. Już sporo wiemy. Ale taka powieść, tak jak ja bym chciała ją napisać, wymagałaby olbrzymiej pracy i znaczy oczywiście każda powieść wymaga olbrzymiej pracy i zaangażowania, ale tutaj potrzebowałabym na to lat. Ja, żeby napisać tę książkę, musiałabym pracować nad nią, żeby była taka, jak chcę i jak oczekuje tego mój syn, 14-letni Łukasz, uwielbiający tego typu gatunkową literaturę. Musiałabym pisać ją 10 lat, co najmniej. Nie mam na to już czasu. W tej chwili czasu muszę załatwić najpierw te sprawy i omówić te tematy, które mnie dopadły.
No ale jeszcze jest życie, a w Berlinie jest co robić.
A jest. Jest co robić. Przy trójce dzieci, przy rodzinie, wiadomo, i przy pisaniu.
No i takim fascynującym mieście.
Przede wszystkim przy takim fascynującym mieście. Tak naprawdę to, jak piszę i co piszę, jest dla tego miasta i o tym mieście. Bez tego miasta nie byłoby Stasi, nie byłoby Magika i nie byłoby komisarza Kowalskiego i dziennikarki Dagmary Bosch. Nie byłoby tego wszystkiego. To Berlin zadecydował o tym, że takie książki pisze. ponieważ nie znam żadnego innego miasta tak dobrze. Nawet Gdańsk, chociaż jest mi niezwykle bliski, i Szczecin również, nigdy nie poznałam go tak szczegółowo jak Berlina właśnie, gdzie przemieszkałam chyba w każdej dzielnicy kilka miesięcy, bo ja uwielbiam się przeprowadzać, ale w jednym mieście. Berlin jest też takim miastem, które często w PDKR-ach opisuje się jako najbardziej amerykańskie miasto ze wszystkich niemieckich miast. A dlaczego? Dlatego, że to jest miasto również pozbawione korzeni. Jakkolwiek by to teraz zabrzmiało. To jest miasto uchodźców, przychodźców, wychodźców. To jest miasto ludzi niezwykle dynamicznych, wciąż się przemieszczających. Nie ma drugiego miasta w Niemczech takiego, w którym tak często ludzie by się przeprowadzali z dzielnicy do dzielnicy. Przeciętnie mieszkają w jednym miejscu półtora roku, dwa lata. Trudne do wyobrażenia. W mieście, które jednak nie jest miastem najbogatszym i w którym doskwiera ludziom kłopot jednak mieszkaniowy. A jednak ci ludzie bez przerwy się przemieszczają. Ale to jest nie tylko to, że oni są tacy ruchliwi, mobilni. Tu chodzi jeszcze o coś innego, że kursuje nawet takie powiedzenie, przy którym my, Polacy, się troszeczkę zaśmiejemy, ale Niemiec nie, bo bierze to jak najbardziej poważnie. Mówi się, że prawdziwy Berlińczyk to Ślązak albo Polak. I coś w tym jest. Wystarczy spojrzeć na nazwiska, które dominują w tym mieście, ze słowiańskimi końcówkami. Tak jak i dzisiaj drugą mniejszością w tym Berlinie są Polacy. I jakoś jednak zapuszczamy tam korzenie. Widzimy wspaniałą, piękną, wyremontowaną kamienicę, która jakimś cudem przetrwała wojnę, bo wiadomo, że Berlin był naprawdę niesamowicie zniszczony i niewiele z niego zostało, ale mamy tę kamienicę, a zaraz obok mamy kamienicę zajętą przez squattersów, a zaraz za rogiem bazar turecki, a jeszcze dosłownie parę metrów dalej jakiś pięknie odrestaurowany teatrzyk dla dzieci, ofowy. Także kontrast na kontraście, nic do siebie nie pasuje. Miasto pozbawione właściwie slumsów. Kogoś, kto tam mieszka, niesamowicie determinuje, inspiruje do pisania, bo mamy bez przerwy jakiś nowy zaskok. Ale to chyba nie jest tylko to. To jest jeszcze coś takiego, że z jednej strony to, o czym mówiłaś, że to miasto jest niezwykle rozpolitykowane. Na Kreuzbergu, owszem, to jest takie coś off, awangardowe. Sprzeciwiamy się po prostu, bo jesteśmy w ogóle na nie. Ale zaraz mamy następną ulicę, kolejną dzielnicę, która jest jak najbardziej dzielnicą robotniczą i tam nie będzie żadnej demonstracji, bo tam po prostu już zasady się nie demonstruje, tylko się ciężko pracuje. I zaraz mamy kolejną dzielnicę, która jeszcze przed chwilą była dzielnicą studencką, a w tej chwili jest chyba najbardziej snobistyczną dzielnicą w całym mieście. Mam tutaj na myśli Prenzlauer Berg, kapiącą dosłownie, nie wiem jakim cudem to się stało, że z tej biednej studenckiej dzielnicy w tej chwili, nie wiem, nawet udało się wypromować jakieś zupełnie nową formę snobizmów, które jest Berlinowi Zachodniemu raczej obce. Gentryfikacja niesamowita, która non-stop tam się pojawia chyba szybciej niż w każdym innym mieście. Dara od losu. Tylko trzeba po prostu otworzyć to trzecie oko. Ja muszę usłyszeć tylko jedną rzecz. Imię Ernesto, na przykład, przypadkowo gdzieś zasłyszane w spożywczaku, albo opowieść mojego partnera, Niemca, który zaczyna opowieść o swoim koledze ze szkoły, Frank Derbach. Jak słyszę Frank Derbach, już nic więcej nie chcę wiedzieć, słyszeć. Bardzo proszę, żeby mi nikt więcej już o nim nic nie mówił, bo Frank Derbach już się pisze i konstruuje sam. Ta frazeologia po prostu tak silnie na mnie działa. Albo wchodzę do jakiegoś cudownego, ważnego muzeum, Berlin, miastem muzeów. Wchodzę, jestem w pierwszej sali i już wiem, że muszę wyjść. Muszę wyjść, ja po prostu nie jestem w stanie dalej iść. Tam już zobaczyłam to, co mnie zainspirowało, wychodzę. Także wyjazd dla mnie do Bułgarii nie wchodzi absolutnie w rachubę. Z ledwością przetrawiłam to, co w archiwum o Bułgarii przeczytałam.
A skoro o frazeologii mowa i o pisaniu, no piszesz po polsku. Masz jakiegoś redaktora, który koryguje?
Tak, mam fantastycznych redaktorów. Oczywiście w trakcie pisania, kiedy piszę, jestem w tej najbardziej twórczej fazie, która trwa dość długo, no jak widać tutaj w tym przypadku 3 lata, w przypadku pierwszej książki 4 lata. Piszę sama, jestem takim samotnym twórcą i nie dopuszczam nikogo i nie przyjmuję żadnej krytyki, po prostu ja muszę wszystko sama. Natomiast potem, po napisaniu już tej książki, tego co jest dla mnie najważniejsze i postawieniu tej kropki, wtedy dzieje się tak, że jestem otwarta na wszelką krytykę, na wszelkie jakieś nowe pomysły. Znaczy jestem otwarta, to nie znaczy, że wprowadzam je w życie. Bardzo, bardzo się dużo wspieramy z redaktorami. Tym razem miałam cudownych 2 redaktorów. Nieprawdopodobną panią Helenę Klinko i pana Ludwika Janiona. To już jest naprawdę mój przyjaciel, który przeszedł ze mną również przez tunel. Jest takim niezwykle wiernym i ważnym towarzyszem tych zmagań moich literackich. A pani Helena jest osobą niezwykle skrupulatną, która przekroczyła 80, a ma taką pamięć, że to, co było na stronie 5, na pewno będzie wiedziała, czy na 50 się jeszcze zgadza, bo tam coś ta godzina, a tutaj coś to nazwisko. Ja jestem po prostu sprawdzana, wychodzę z tego zwycięsko, ale musimy tę drogę przejść. Pani Helena zawsze mnie dopadnie i zawsze musimy przeanalizować jeszcze ten rozdział i porozmawiać przez telefon i posiedzieć. Tylko się cieszyć, jeśli się ma redaktorów, którzy chcą pracować razem i tutaj wydawnictwo zawsze to bardzo dba.
Tu wydawnictwo wybrało trochę cytatów. Niektóre bardzo lapidarne, jak Bogusław Linda, który pisze niesamowita historia, gratuluję wyobraźni. To bardzo miłe dla autorki. No ale też i bardzo pozytywne recenzje takich pisarek jak Sylwia Hutnik czy Grażyna Plebanek.
Pisarki spełnione. Pisarki, które są doceniane, pisarki, które chętnie czytamy i których książki chętnie kupujemy. Wspaniałe dziewczyny, niezwykle ważne recenzje.
Czytam ostatnie zdanie. Resztki kremu wylizały koty, gołębie wydziobały okruchy. Po tortach nie została nawet tłusta plama. Nic.
Jak zwykle nic, ale jest 2 tom. Już napisane w głowie. Jeszcze się pomęczą moi bohaterowie. Jeszcze mają sporo zadań. Ślady gdańskie pozornie są takie ukryte, ale tylko dlatego, że one są tak bardzo ważne dla mnie jako dla autorki. Co ja robię? No, tworząc taką historię, zmagam się i mam taki moment, w którym muszę zadecydować, czy moja bohaterka, Dagmara Boszewska, dziennikarka, urodziła się jednak w Gdańsku, czy urodziła się we Wrocławiu. I w pewnym momencie zauważam i piszę w trakcie tworzenia tej powieści, jest tak, że ona jednak pochodzi z Gdańska, ale coś mi intuicja podpowiada, Magda, niech ona nie pochodzi z tego Gdańska, bo coś tam przerysujesz, tam coś się nie zgadza, wracam, tworzę. No i tutaj mam odpowiedź, dlaczego to trwa 3 lata. I jednak Dagmara pochodzi z Wrocławia. Ale nie mogę zostawić tego Gdańska, bo wszystko, co ważne, to źródło, zarówno w tunelu w pierwszej książce, jak i w tej, jest w Gdańsku. I co się dzieje? No, Tomasz Kowalski, komisarz, pochodzi z Gdańska. I nawet jeśli nie zdążyłam jeszcze tego na tyle rozwinąć, to już udało mi się rozwinąć postać jego mamy, która wciąż za tym Gdańskiem tęskni i tak dalej, i tak dalej. Więc jest ten Gdańsk, jest ta tęsknota jak zwykle, bez tęsknoty za Gdańskiem ani rusz. Ale w tej następnej powieści to już o tym Gdańsku będzie dużo, dużo więcej. Dzisiaj byłam w takiej wspaniałej mojej restauracji, gdzie już widzę, jak ten Tomasz Kowalski będzie w niej siedział. Zjadłam tam tak pyszne pierogi, bo myślałam sobie, że to są właśnie pierogi Tomasza Kowalskiego. Jeszcze znalazłam czas, żeby po wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego szybciutko pójść jeszcze pod Neptun, bo to jest, to w ogóle nie ma mowy, trzeba pod te symboliczne miejsca się udać. I stoję tam i stoję i tak sobie myślę, Boże, jakby było dobrze spotkać mojego tatę. I w tym momencie za rogu wychodzi dzisiaj mój tata i spotykam mojego tatę. I tata mówi, Magda, myślałam właśnie, jak dobrze by było, gdybym mógł spotkać ciebie. I to są takie magiczne momenty miasta Gdańska. Zatem w następnej części Magik 2 Gdańsk.
trochę wcześniej niż za 3 lata.
Oczywiście.
Fragmenty magika Magdaleny Parys czytali Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Nagrania udostępniło wydawnictwo Świat Książki. W audycji wykorzystałam muzykę z filmu Niebo nad Berlinem. Realizacja Tomek Cybul.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2014.